Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Już mamy wakacje, ale nasz dzisiejszy program jeszcze jest taki trochę przedwakacyjny. Od następnej niedzieli będę mieć dla Was różne ciekawe propozycje książkowe związane z podróżami, z przygodami, z przyrodą. Tak jak zawsze w czasie wakacji staram się poszukać takich właśnie książek. Natomiast to jeszcze nie ta niedziela. Zaczniemy 2 lipca od właśnie takich propozycji. Dzisiaj natomiast już za chwilę spotkanie z autorką bardzo pięknej książki. Myślę, że jakbyście sobie ją teraz na ten pierwszy tydzień wakacji sprawili, to zapomniecie o całym świecie dookoła, bo tak bardzo wciąga jej akcja. Książka nosi tytuł Srebrny smok. Napisała ją Barbara Sadurska i ona zaraz Wam właśnie o tej książce opowie. A Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. W Alfabecie Barbara Sadurska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest u nas po raz pierwszy i Pani książka jest też u nas po raz pierwszy. Czy to jest Pani pierwsza książka dla dzieci?
Formalnie tak. Naprawdę napisałam już kilka opowieści dla młodszych czytelniczek i czytelników, ale one były dostępne w obiegu zamkniętym. To znaczy w projekcie dla Fundacji Ekologicznej pod działania projektowe to były ilustracje do scenariuszy, które miały na przykład spowodować, że dzieciaki z przedszkol w Nowej Hucie będą sobie chodziły po Nowej Hucie i będą rozpoznawały drzewa. Więc na przykład jedno z opowiadań było o drzewach w Nowej Hucie. Ale tak do szerokiego grona czytelniczek i czytelników, odbiorców po raz pierwszy trafiam z baśnią, powieścią dla dzieci.
Jak dobrze, że Pani użyła tych dwóch słów, baśń i powieść, bo ja też cały czas mam problem z takim postawieniem na konkretnej półce tej książki, że kiedy się zabierałam za czytanie, pomyślałam sobie, aha, fantasy. Potem zaczęłam czytać, no nie, to nie fantasy. Ale potem znowu się pojawiły takie wątki baśniowe, no właśnie jednak chyba baśń. To chyba dla dzieci nie ma żadnego znaczenia, ale my dorośli lubimy wiedzieć, jaki gatunek naszemu dziecku się spodobał na przykład, żeby potem wiedzieć, jakie kolejne tytuły mu proponować. Raczej nie fantazy, prawda?
Raczej nie. Tutaj jest wszystko zakorzenione mocno w naszej rzeczywistości. Chociaż jest to rzeczywistość wszędzie i nigdzie. Ale elementy świata, który znamy, jest pociąg, i tata siedzi przed komputerem, jest szpital, karetka pogotowia, są rowery, tak? Wyspa, no to wszystko to, co znamy z naszego świata. Babcia, dziadek, znaczy akurat babci tutaj nie ma, ale jest dziadek.
Ale jest dziadek, który już taki całkiem typowy nie jest i od samego początku wiążemy z nim największą nadzieję na tajemnicę, że to będzie właśnie ten ktoś, kto spowoduje, że ten pobyt będzie niezwykły u dziadka. No bo powiedzmy, że ta główna bohaterka swoją przygodę u dziadka zaczyna najpierw od wielkiego rozczarowania. Jej marzenie miało być marzenie o podróży do Japonii. Miało się wreszcie zrealizować. Mama już wszystko zorganizowała. Tymczasem przyroda spowodowała, że z tej wyprawy nic nie wyszło. Mama pojechała w zupełnie innym celu. Ratować świat, bo mama jest lekarką i bardzo zaangażowaną w swoją pracę. No a Matylda trafia do dziadka. Ma u niego spędzić dłuższy czas. Fantastyczny jest ten dziadek, bo on nie tylko, że jest tajemniczy i że sprawia, że Matylda rzeczywiście przeżywa niezwykłą przygodę, to oprócz tego on jest taki zupełnie dziadkowy i zwyczajny. mnie zauroczył swoimi wszystkimi kulinarnymi działaniami.
O tak, dziadek lubi gorzkie kakao i robi znakomite naleśniki z malinami. Oraz zna przepis na kremówki poziomkowe. To na samym końcu się okazuje, tak. Dziadek bardzo dba o Matyldę, ale nie tylko od strony tej bytowej, żeby miała gdzie spać i żeby miała co jeść, ale przede wszystkim opowiada jej różne historie. To jest, pani powiedziała, to jest ten, z którym łączymy wielką tajemnicę. Tak, bo to jest ten, który wie. Dziadek Matyldy w trakcie powieści, to się okazuje, kiedyś pracował w wielkiej bibliotece. Ja nie mówię, czy on był tam bibliotekarzem, czy on był tam sprzątającą osobą.
Miał dostęp
na pewno miał dostęp, tak, do tych ksiąg i mówi, po zamknięciu biblioteki, kiedy nikogo już tam nie było, sięgałem po te wszystkie opowieści, które teraz opowiadam, które teraz snuję i o które teraz pytasz. Nie? Jest w tym jakiś taki bardzo naturalny, ponieważ on zna te wszystkie legendy, baśnie, historie. Wcale niekoniecznie
są,
dla dzieci.
No właśnie, prawda? Bo to są na przykład mity, bo to są jakieś opowieści związane z literaturą dla dorosłych, ale podane Matyldzie w ten sposób, że ją to fascynuje, pochłania, ona chce wiedzieć, co dalej. I ten dziadek jest właśnie taką kopalnią wiedzy, wyrocznią wręcz.
Ale bo też fajną rzeczą jest spojrzeć na literaturę bez szczególnych podziałów. Czy to jest dla dzieci, czy nie dla dzieci. No, Swift nie pisał Gullivera dla dzieci, prawda? To była utopia i antyutopia dla dorosłych. Cervantes bynajmniej nie napisał Don Quixota z myślą o młodych czytelniczkach i czytelnikach. Podobnie jest z baśnią z Tysiąca i Jednej Nocy. Tak, te opowieści też właściwie są tylko dla dorosłych. A jednak zaadaptowaliśmy je na potrzeby młodszego czytelnika, sami chętnie do nich teraz wracamy. I trudno sobie wyobrazić, że jesteśmy zanurzeni w kulturze, że rozumiemy świat, nie znając pewnych, no, podstawowych, jakby się nam mogło wydawać, tropów literackich. Ale my się z nimi nie rodzimy. Nabywamy je właśnie poprzez to, że ktoś nam je opowie. Babcia, dziadek, mama, tata, ktoś w szkole, w przedszkolu już mitologia, prawda, jest obecna jak najbardziej. Przez baśnie, przez filmy, przez seriale, przez różnego rodzaju tropy, które odkrywamy później jako wielowymiarowe. Na początku jesteśmy zainteresowani przygodami Odyseusza. Potem odkrywamy, że ten świat jest metaforyczny, że tam się kryją dalsze poziomy, dalsze głębie. Ja uwielbiam takie historie. Mam nadzieję, że trochę Srebrny Smok też taki może być.
No właśnie, bo on może też taką młodą czytelniczkę czy młodego czytelnika, tak sobie to wyobrażam, pobudzić, żeby też sięgnęli po te cytaty, które tutaj są, czyli po te książki, albo przynajmniej spróbowali więcej jeszcze dowiedzieć się na ten temat. Ale musimy jeszcze powiedzieć parę słów o...
O dziadku?
Nie, o smoku.
Och, o
smoku. No przecież
smoku.
Srebrny smok.
No to o dziadku.
Jeszcze nie powiedziałyśmy.
To o dziadku.
Tak, dlaczego jest taki tytuł.
W takim razie z dziadkiem jest taka historia, że dziadek jest garbaty. Boli go ramię, ma jedno ramię tak wysoko uniesione, w związku z czym ma trochę przekrzywioną głowę i patrzy w sposób, wydawać by się mogło, nieprzychylny, no tak właśnie z boku, podejrzliwie. Gdy tymczasem w gruncie rzeczy jest bardzo życzliwym człowiekiem. Ale to się okazuje z czasem. Na początku Matylda ma do niego stosunek powściągliwy.
Nie, tak, no, ale tak nawet trochę się go to obawia chyba.
Tak,
taki lekki strach jest.
Tak, to rozczarowanie,
no, bo nie plus, zna
to, że go
przecież,
nie zna, tak. I on też jest taki właśnie trochę groźny. I nie wie, jak z nim zacząć rozmowę. W związku z czym nawiązuje kontakt z dziadkiem poprzez pytanie, a właściwie uwagę, że dziadek ma ładną laskę. Dziadek jako osoba garbata opiera się na bardzo szczególnej lasce. Wokół tej laski opleciony jest srebrny smok, wyrzeźbiony z jednego kawałka srebra. Teraz sobie przypomniałam, właściwie przypomniała mi o tym moja mama, pokazała mi zdjęcia, że mój dziadek też miał taką laskę, ale ja nie pamiętałam tego świadomie.
Czyli to była podświadomość.
Jakoś, albo koincydencja.
Tak, wydrukowane w pamięci.
Że dziadek, laska, smok. I taka rękojeść. I dziadek zaczyna snuć opowieść właśnie o smoku, który chciał być smokiem walecznym. W związku z czym poszedł do mistrza i spędził u niego kilka, może wiele lat, pobierając nauki. Ale był rozczarowany, podobnie jak Matylda, ponieważ zamiast uczyć się walczyć, musiał odkurzać księgi, bardzo delikatnie obchodzić się z porcelaną, parzyć herbatę i patrzeć na to, jak mistrz rysuje piórkiem wymyślone światy. W związku z czym któregoś dnia powiedział: jestem rozczarowany, marnuję tutaj swój czas, odchodzę. A mistrz, jak to mistrz, zawsze spokojny i akceptujący, mówi: dobrze, skoro jesteś gotowy, to idź. Ale twoją bronią są słowa. Jesteś smokiem walecznym, tym, który walczy słowami. To trochę jest taka myśl, która i mnie przyświeca w życiu. Tutaj podzieliłam się, no oczywiście metaforycznie i baśniowo, ale z czymś, co we mnie naprawdę głęboko tkwi. Uważam, że wojny, najlepsze wojny to są te, do których nie dopuszczono, bo podjęto rozmowy. A jeżeli już są wojny, to one kończą się zwycięstwem albo przegraną, nie ze względu na to, że jedna armia zabiła więcej żołnierzy czy przeciwników drugiej armii, tylko kończą się wtedy, kiedy dowódcy siadają do rozmów. I mamy takie doświadczenie, też nasze z historii, że Polska po II wojnie światowej, czy była wygrana, czy była przegrana, to kwestia dyskusyjna, ale wszystko rozegrało się przy stole, przy rozmowie, tak? Być może nawet nie do końca jawnej rozmowie. Więc rzeczywiście zwycięża się świat, snując opowieści. Ci, którzy mają opowieść, ci, którzy potrafią nam wytłumaczyć świat, wyjaśnić go, pokazać mechanizmy nim rządzące, to są ci, którzy naprawdę walczą i są w pierwszej linii. To są nauczyciele, to są bibliotekarze, bibliotekarki. To są też rodzice, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi. Wierzę bardzo głęboko w to, że tworzymy świat, tworząc opowieść.
I to są też ci, którzy to opowiadają, czyli autorki i autorzy, ale też ci, którzy opowiadają te opowieści nie słowem, a obrazem. Taki na przykład Marcin Minor,
który
pani towarzyszy przez całą tę opowieść. Niesamowite zupełnie ilustracje.
Tak, zachwycona jestem. Miałam jeszcze tę przyjemność, że Marcin do mnie dzwonił w trakcie rysowania. Rozmawialiśmy naprawdę czasem bardzo długo. Oboje byliśmy zaskoczeni, że tak, że mamy dla siebie tyle czasu i że ta rozmowa jest tak, że się nie mogliśmy nagadać, że nie mogliśmy skończyć. Marcin pytał właśnie o różne szczegóły, dopowiadał, dopytywał. Ja musiałam też podejmować różnego rodzaju decyzje, ale pod wpływem Marcina Minora wprowadziłam tutaj jeszcze właśnie jedną postać. Ona niejako zarysowana już była wcześniej, ale podkreśliłam ją, uwydatniłam. Doszłam do wniosku, że potrzebujemy nowego świata, takiego świata, w którym wszyscy będziemy czuli się dobrze i bezpiecznie, i że ten świat zasługuje, ta wizja świata zasługuje na nową mapę. Trzeba byłoby po prostu ten świat na nowo zilustrować, pokazać, ile możemy się od siebie nawzajem dowiedzieć, nauczyć, że właśnie rywalizacja jest potrzebna tylko o tyle, o ile naszą pracę wynosi na wyższy poziom, a nie polega na zniszczeniu strony przeciwnej. I jakoś postać osoby, która ilustruje, unaocznia ideę, zafascynowała mnie. Absolutnie. I teraz dziewczyny właściwie mają za zadanie wyruszyć w poszukiwaniu Rady Smoków, no i tych dwóch wielkich mistrzów, wielkiego ilustratora i wielkiego opowiadacza. Dziadek sugeruje, że to, co daleko, może być bardzo blisko, no ale one muszą wyruszyć w rejs.
I zastosowała pani ten manewr znany przecież z historii literatury, a z jednej strony uwielbiany, a z drugiej strony znienawidzony przez czytelników, czyli zostawia ich pani z wielkim znakiem zapytania, co będzie dalej. Nie powiemy dzisiaj, co będzie dalej, ale muszę zadać pytanie w imieniu tych, którzy teraz będą czytać Srebrnego Smoka. Czy długo będzie trzeba czekać na dalszy ciąg?
No, dziewczyny dopiero remontują jacht, więc trochę im jeszcze zejdzie. Poza tym właśnie przyjechała na wyspę mama, mama Matyldy. No zobaczymy, jak to się rozegra. Tak, rzeczywiście, Matylda zresztą jest pierwszą osobą, która nie lubi książek, które nie mają zakończenia. I ona to wyraża jasno i precyzyjnie do Saszy, mówiąc do swojej przyjaciółki, mieszkanki tej wyspy, dziewczyny z zielonymi włosami. Mówi, jak to ta księga jest nieskończona? Przecież ja nie lubię książek, które nie mają zakończenia. Ale Sasza jest mądrą dziewczyną, bo to jest ta, która mieszka na wyspie, która wynurzyła się z oceanu przed wiekami jako pierwsza. To tam jest kolebka naszej kultury i cywilizacji, naszej ludzkości w ogóle, tak? Tego, co nazywamy człowieczeństwem. I ona mówi, no tak, ale to dlatego, że nasza opowieść trwa. Dopóki karty są jeszcze puste, dopóty możemy je zapełnić nowymi opowieściami. Jeszcze ciągle możemy opowiedzieć ten świat, narysować go tak, żeby był bezpieczny i dobry dla wszystkich. No więc zobaczymy, ile czasu zajmie opowiedzenie takiego świata i wymyślenie go. No i czy dziewczynom się uda znaleźć tę Radę Smoków i czy będzie rzeczywiście pomocna.
Bardzo dużo znaków zapytania. Nie ten jeden na końcu, tylko jeszcze kilka. Barbara Sadurska zapewnia wam, drodzy słuchacze Alfabetu, dobrych parę godzin, o ile nie więcej, fantastycznej lektury, przygody. Ja nie mogłam się oderwać. Myślę, że młodsi ode mnie też będą tak właśnie tę książkę czytali. Srebrny Smok, taki nosi tytuł. Ilustracje Marcin Minor. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci. Bardzo dziękuję za tę przygodę.
To ja bardzo dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa. Pozdrawiam wszystkich słuchających.
Książkę Srebrny Smok Barbary Sadurskiej mam oczywiście dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokrakow.pl, a w tytule Srebrny Smok. Była opowieść dla trochę starszych dzieci, takich dzieci, które już samodzielnie czytają. To teraz coś dla maluchów, chociaż myślę, że przyjemność z tej książki mogą mieć również starsze dzieci. Ale to jest tak zwana książka obrazowa, w której właściwie nie ma tekstu, są tylko ilustracje i na podstawie ilustracji można sobie stworzyć jakąś historię. Wyspecjalizowało się w wydawaniu takich książek wydawnictwo Nasza Księgarnia i jest cały cykl, który nosi taki wspólny tytuł Rok w, albo na przykład był rok na wsi, albo rok w przedszkolu. A teraz mam w studiu książkę zatytułowaną Rok w domu, a narysowała tę książkę przepięknie Marta Kulesza. Powiedziałam, że nie ma tekstu, no tak do końca to nie jest prawda, dlatego że pierwsza, kiedy otworzymy tę książkę, to pierwsze dwie strony to są przedstawieni bohaterowie ilustracji, które będą dalej w tej książce. Czyli zarówno są to dorośli, rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, przyjaciele, rodziny, ale też ludzie, którzy na przykład pracują w okolicy. Są też oczywiście dzieci. Tutaj najważniejsza bohaterka to Tosia, i też jest jej siostra Łucja, no i cała banda zwierząt. Są psy, są koty, są nawet gołębie zaprzyjaźnione. Jest też Michalina, czyli mysz, która mieszka w piwnicy. I ci wszyscy bohaterowie się tutaj przedstawiają w dymkach, mówią jak mają, jak się nazywają i co robią w tej historii. A ta historia rozgrywa się po prostu w kamienicy przy ulicy Gołębiej 7, w której to kamienicy ci wszyscy ludzie mieszkają, ludzie i zwierzęta mieszkają. Warto na każdej otwieranej stronie ich odnaleźć i sobie zobaczyć, co porabiają. Książka jest, tak jak wszystkie inne z tej serii, zbudowana na zasadzie upływających miesięcy, więc zaczyna się cała historia w styczniu, a kończy w grudniu i przechodzimy przez wszystkie pory roku, widząc cały czas tych mieszkańców i ich dom. Od czasu do czasu, na przykład w lipcu, ten dom opuszczamy i wszyscy zasiadają przy wspólnym stole przed swoim domem na podwórku. Robią sobie takie garden party, czyli przyjęcie ogrodowe i znowu możemy każdego z sąsiadów tutaj namierzyć i zobaczyć, co lubi jeść, albo co lubi robić, albo jak spędza ten wieczór. To jest taka książka, którą się ogląda i przy której się właśnie rozmawia, budując akcje i budując opowiadania o każdym z tych bohaterów. Spróbujcie, to jest naprawdę świetna zabawa, a książkę mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. alfabet@radiokraków.pl. W tytule piszcie Rok w domu. Przypominam, że autorką tych przepięknych, kolorowych ilustracji jest Marta Kulesza, a książka ukazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. I kolejna propozycja w alfabecie, książki, która jest kolejnym tomem całej serii, którą stworzyła Justyna Bednarek, a w której głównymi bohaterami są skarpetki. No to już słyszę te okrzyki zachwytu w różnych domach, bo wiem, że dzieci uwielbiają po prostu tę serię i poczucie humoru autorki. Umówiłyśmy się z Justyną Bednarek, żeby opowiedziała niewiele, ale choć trochę o tej najnowszej książce, która nosi tytuł Sekretna historia Ludz, przekreślone, skarpetek. Tom drugi zilustrował Daniel de la Tour, podobnie tak jak poprzednie tomy. No to posłuchajcie, o czym jest ten tom, opowiada Justyna Bednarek.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Nowa książka o skarpetkach nie do wiary po prostu, że ty jesteś w stanie wymyślić kolejną część i ta część znowu jest zaskakująca i znowu zupełnie z innej strony to znaczy, traktujesz temat główny, czyli skarpetki.
Tak jest. Akurat ten szósty tom jest może mniej zaskakujący, chyba że się go potraktuje łącznie z piątym, ponieważ ten szósty to jest tak naprawdę drugi tom piątego tomu. Rzeczywiście ja bardzo się staram nie odcinać kuponów i nie robić tak już wszystkiego na jedno kopyto, tylko pierwszy i drugi tom to były opowiadania, w drugim tomie opowiadania nieco dłuższe niż w pierwszym i bardziej skomplikowane, bo dzieci rok starsze, potem dzieci znowu rok starsze, więc była powieść przygodowa, potem dzieci rok starsze, więc była powieść kryminalna, no a teraz rzeczywiście to jest dla takiej najbardziej już zaawansowanej czytelniczo grupy powiedzmy 10-12-latków, ja to tak widzę, ponieważ są to opowiadania z wątkami historycznymi i opowiadam historie, w których skarpetki odcisnęły swoją piętę. Więc
to może być jakaś, na przykład jakiś obraz, to może być tak. Jakaś książka. To może być coś, co dzieci może nie do końca jeszcze znają, ale rodzice już im spokojnie mogą podpowiedzieć, gdzie to coś prawdziwego można dokładnie znaleźć tak. I co z tym zrobiła Justyna Bednarek.
Dokładnie tak. To znaczy część czytelników oczywiście będzie wiedzieć, co to była Mona Lisa zwana Giocondą i co to była bitwa pod Grunwaldem, ale jest taka grupka nieco młodszych dzieci, którym rodzice powinni to i owo podpowiedzieć, więc no, liczę tutaj na taką owocną rodzinną współpracę przy tej książce.
I tak jak wam się świetnie współpracuje z Danielem de la Tourem, nigdy nie ma innego, w ogóle nie ma mowy o tym, żeby był ktoś inny, prawda? To on jest twórcą tych wszystkich fantastycznych skarpetek i ich odnośników różnych.
Zgadza się, Daniel z dużym poczuciem humoru i ogromnym talentem rysuje kolejne wcielenia Otuli Stupek. No powiem, że z tego ostatniego, drugiego tomu, piątego tomu jestem bardzo zadowolona. Jest tam bardzo piękny smok narysowany i wspaniała wielka stopa. A co to jest ta wielka stopa, to się dowiecie, jak przeczytacie. O!
No właśnie, bo autorka lubi zostawiać dużo do myślenia się. Nigdy nie można mówić, jak się książka kończy przede wszystkim. I nigdy mi się jeszcze nie udało od autora wyciągnąć odpowiedzi, jak się książka kończy. Bardzo słusznie.
Ale może to dlatego, że autor napisał i zapomniał. Ja tak czasem mam, że napiszę, miną dwa miesiące, ja już nic nie pamiętam z tego, co napisałem. Potem robię głupie miny i na przykład na spotkaniu autorskim coś tam zaczynam mówić, a dzieci mnie poprawiają. Nie, nie, wcale tak nie było, tylko inaczej. No i wtedy jest trochę wstyd. Oczywiście.
Tę książkę wydało wydawnictwo Poradnia K. Przypomnę, Sekretna historia skarpetek, tom drugi, Justyna Bednarek i ilustracje Daniela de la Toura. Książka teraz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Skarpetki. Tradycyjnie na koniec coś do słuchania i kolejna znakomita autorka, Katarzyna Rerych, i jej książka zatytułowana Ach, strach, czyli coś dla dzieci, które lubią się bać. W tej książce bohaterów no takich z rodem właśnie z horrorów, bo mamy i Białą Damę, i mamy Dziadka Grobacego, i jest wampirek, i są strzygi, wilkołaki i inne istoty. A ja dzisiaj proponuję fragment nagrania, bo ta książka ukazała się również na audiobooku. Tak to się wszystko zaczyna, czyta Agnieszka Krzysztoń.
Szklanka mleka. Nad morzyskami wschodził ogromny złoty księżyc. Odbijał się w maleńkich oczkach wodnych i lśnił na tłustym bagiennym błocie, w którym powoli budziły się błotne licha. Główny lokator tych włości, utopiec Moczary, bezskutecznie próbował obudzić swego syna, bowiem zbliżała się pora, o której szkolny widmobus zatrzymywał się na skraju łąki.
— Jeszcze chwilę!
— jęczał mały Moczarek, naciągając na siebie kołdrę utkaną z rzęsy wodnej. Podobnie opornie budził się tego wieczoru wampirek. Był mocno niewyspany, bowiem przez cały dzień jego brat Wladek wraz z kolegami z zespołu, w którym grał na gitarze zasilanej węgorzem elektrycznym, robił ostatnią próbę przed wyjazdem na trasę koncertową. Ostatni przebój zabiło ją słońce, chwytająca za serce dystopijna ballada pogrzebowa powinien znaleźć się w czołówce listy przebojów. Należało tylko wykonać go z odpowiednią charyzmą, co jedynie wydawało się proste. Kryptelsi, prowincjonalny zespół z Mokrzysk Małych, miał niewielkie szanse w porównaniu z takimi gigantami jak Grobersi z Widmowa czy romantyczni grabarze ze Strzygowa, którzy grali już kilka sezonów i dorobili się sporej grupy fanów towarzyszących im w trasach koncertowych. Tego roku kryptelsi ruszali w trasę po raz pierwszy, nieznani absolutnie nikomu. Różno byłoby szukać na ich temat jakichkolwiek informacji na portalach społecznościowych, nie mówiąc o braku wideoklipów na GroupTube. Trochę więcej wiary w siebie, braciszku, powiedziała Zaduszka, kiedy członkowie zespołu upchnęli muzyczny sprzęt w starym wanie stylizowanym na karawan. Dacie radę! Mówiła to pełna wiary w sukces brata. Nawet udało jej się namówić kilka popularnych dziewcząt, w tym Grobelle, aby pojawiły się na koncercie Kryptelsów jako grupis. Zainwestowała w brata wszystkie swoje oszczędności, opłacając Grobelle i jej przyjaciółki. Było to wszystko, co udało jej się zarobić minionego lata, kiedy zdobyła etat białej damy w ruinach pobliskiego zamku. Prawdziwa biała dama przeżywała bowiem wypalenie zawodowe. Wszystkie wycieczki, jakie pojawiały się na zamku, składały się głównie z uczniów szkół podstawowych, którzy nie wierzyli w duchy, zjawy i upiory, za to wierzyli w potęgę internetu. Biała dama została kilkakrotnie zaczepiona w dość niemiły sposób. Doświadczyła na własnej skórze hejtu i mowy nienawiści, a kiedy poddano w wątpliwość jej istnienie, kompletnie się załamała.
Tu trzeba kogoś młodego, odpornego,
orzekł kustosz i w drodze konkursu wyłonił kandydaturę Zaduszki. Zaduszka sumiennie przygotowywała się do wakacyjnej pracy. Szybko opanowała młodzieżowy slang i udało jej się nawet założyć profil na Ghostbooku, gdzie zamieszczała zdjęcia karawanów we mgle i selfie na tle starych nagrobków. W przeciągu kilku dni zdobyła całą masę fanów i gdyby nie konieczność powrotu do szkoły, na co nie wiedzieć czemu nalegali rodzice, zrobiłaby naprawdę zawrotną karierę. W obu rzecz jasna światach. Nic się nie martw, pocieszył ją Vlad. Skończysz szkołę i robisz co chcesz. Biała dama wróciła do pracy, a kiedy udawała się na spotkania z terapeutą, Zaduszka brała za nią zastępstwa. Moja w jej wieku, stwierdziła babcia Trojanna, kiedy rodzinna rozmowa zeszła na dorywcze zajęcie Zaduszki. Sprzedawałam już pierwsze ziołowe mieszanki. Moja krew, dodała z dumą. 12-letni wamp Irek uważał, iż jego rodzina jest dysfunkcyjna. O ile bardziej wolałby mieć normalnych krewnych, choćby takich jak wilkołak gryzak lub strzyga fryga. Podobała mu się wiecznie zatroskana mama gryzaka i wiecznie roześmiana mama strzygi frygi. Czy w tym domu, wzdychał, nic nie może być po prostu zwyczajne?
Rodziny nikt sobie nie wybiera, powiedziała strzyga. Po prostu ją masz, tak jak kolor włosów albo oczu, albo nazwisko.
Trudno było się z nią nie zgodzić. Jedynie babcia Trojanna była w miarę normalna. Hodowała czarnego kota, pielęgnowała swój trujący ogródek ziołowy i nie zmuszała go, aby codziennie mył szyję lub zmieniał skarpetki. No i musiała zajmować się dziadkiem Grobacym, który miał już naprawdę dużo lat i problemy ze słuchem. Może dlatego nie starczało jej czasu na wychowywanie najmłodszego wnuka. A może właśnie to było wychowaniem, tylko nigdy nie nazywała rzeczy po imieniu. Z tego powodu wamp Irek był bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Jednak mimo to jego życie nie należało do najłatwiejszych. Największym problemem było to, iż jako najmłodszy był zawsze obserwowany przez rodziców, a rzadko zauważany przez starsze rodzeństwo. Jednym słowem, wamp Irek nie miał łatwo.
To był fragment z audiobooka Ach, strach, z książką Katarzyny Rerych, czytała Agnieszka Krzysztoń. Ja mam dzisiaj dla was i płytę, i książkę, więc można wybierać. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Adamada, tak samo zresztą jak audiobook. 3 godziny słuchania. To proszę teraz pisać. Adres jest taki: alfabet@radiokraków.pl, a w tytule piszcie albo książka, albo płyta i tytuł Ach, strach. Już teraz czekam na maile i będę losować wszystkie książki, które proponowałam dzisiaj w alfabecie. A ten program oczywiście również w następną niedzielę, kilka minut po godzinie 9:00, zaczniemy 2 lipca wakacyjną wersję programu Alfabet. Będą książki przyrodnicze, przygodowe, podróżnicze. Będą całe cykle porad dla turystów, którzy wybierają się nad morze albo w góry. Tak będziemy właśnie wędrować przez cały kraj. To w przyszłym tygodniu słyszymy się kilka minut po godzinie 9:00, a teraz życzę Wam wszystkim razem z Grzegorzem Dąbkiem dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.